Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.
Ta 11, drodzy Państwo, na zegarach. Tak jest, coś powiem. Powiem, że zapraszam Państwa na rozmowę. W studiu z nami jest już gość, pan Michał Nieznański, Konfederacja, także Ruch Narodowy. Dzień dobry.
Witam panie doktor, dzień dobry Państwu.
Odyseja wyborcza, tak nazywa się ten program. W takim razie przejdźmy teraz do kolejnego dnia. Posiedzenie Sejmu. Mamy między innymi wybór nowego rzecznika praw obywatelskich. Kto tu ma większe szanse?
Czy myślę, że niestety szanse ma kandydatka koalicji rządowej, natomiast niestety nie jest to rzecznik i nie będzie to rzecznik praw wszystkich obywateli. Mam jakąś taką niesłychaną próbę wrzucenia dwóch osób, jednego powiązanego ze środowiskiem PiS, drugiego powiązanego ze środowiskiem Platformy Obywatelskiej. No to ja się pytam, jak taki człowiek może być rzecznikiem wszystkich obywateli? No nie może być. Prawda jest taka, że pani, która ma być wybrana, kompletnie nie pamiętam jej dwuczłonowego nazwiska.
I teraz będzie tak, że ja też nie będę miała, a ile Adam Borowski, Sobierańska Grenda,
to akurat minister zdrowia, natomiast rzecznik praw obywatelskich zupełnie tak. Pani się inaczej nazywa, tak. Natomiast zasłynęła z tego, że była w grupie wejścia chociażby do TVP, wspierała również bardzo mocno środowiska LGBT. No nie mamy takiego człowieka, który mógłby scalać wszystkich obywateli. Ja nawet jadąc do państwa i słuchając w jednej z innych rozgłośni debaty na temat Rzecznika Praw Obywatelskich, pomyślałem, czy nie można było wybrać jakiegoś bardzo mocno wybijającego się prospołecznego księdza. Bo jakby nie patrzeć, księża mają prospołeczność i sprawy obywateli we krwi. I
są ale to... myślę, że ksiądz mógłby być tutaj o
zawsze...
tyle...
No ja wiem, zawsze byłoby jakiekolwiek powiązanie, natomiast ksiądz akurat pełni też swoją posługę kapłańską i nie mógłby jawnie kłamać na jakieś tematy. Jakbyśmy znaleźć takiego księdza, to byłoby to zupełnie coś innego niż wybieranie.
To jest bardzo ładny argument, ale taki, którego tylko może pan użyć i trafić w serca osób wierzących, bo dużo osób powie teraz szczególnie, jeżeli chodzi o liberalną, osobę, powie, a jakby księża mieli nie kłamać, albo no to jest...
Znam część osób, która mówi wprost, że są katolikami, to jest ten żyję, ale nie oddycham, czyli jestem katolikiem, ale nie praktykującym, którzy jednak podzielali moje zdanie, mówili, że to byłby jednak dobry pomysł, bo faktycznie księża katolicy mogą wzbudzić zaufanie. Ja wiem, że bardzo nad tym ubolewam, że nie wszyscy, bo taka jest prawda, nie wszyscy księża katolicy pokazują się tutaj jako wzór do naśladowania, tak nie powinno być. Natomiast myślę, że spośród tych, którzy mamy w Polsce spokojnie, byśmy takiego jednego wybrali i może taki mógłby pełnić tą funkcję w dużo lepszym stopniu niż kandydat PiS-u czy kandydat Koalicji Obywatelskiej. Daleki jestem od tego, żeby na przekór tym dwóm kandydaturom dawać kogoś, kto jest związany z moją partią, czyli z Konfederacją, bo to by znowu absolutnie nic nie dało. Rozumiem, że każdy ma swoje poglądy i działałby na rzecz danej partii, no ale te dwie większe partie, jak widać, tego absolutnie nie rozumieją.
Tak, mamy pana Adama Borowskiego bez poparcia komisji, a pani Sylwia Gregorczyk-Abram.
No mówiłem dwuczłonowe tak nazwisko.
Ma tutaj chyba może zdecydowanie...
Może nie warto się w takim razie przyzwyczajać do jej nazwiska, skoro nawet ciężko je zapamiętać. No ale jest to osoba o charakterze bardzo lewicowym i niespełniającym norm bycia rzecznikiem praw wszystkich obywateli. Raczej jednak tylko tej jednej części. No, samo to, że grupa wejścia to było jej to, na czym wypłynęła. Wcześniej oczywiście organizacja Wolne Sądy i to stowarzyszenie. No, pokazuje jasno, że jest po jednej stronie sporu politycznego.
I mamy ten wielki spór polityczny, trochę wybór teraz Rzecznika Praw Obywateli. No, można powiedzieć, że jest takim całościowym obrazem tego, jak wygląda nasza scena polityczna. No i mamy Konfederację i cały wielki spór między prawicą, a powiedzmy no nurtem, czy tymi partiami, czy po prostu rządem, opowiedzmy wprost. Dzisiaj też słyszymy, że jeżeli nie uda się prawicy dogadać, jeżeli nie uda się stworzyć, nie wiem, mówić jednym głosem, to nie uda się też wygrać tych wyborów, bo mimo tych wszystkich afer od Szpitala Południowego, prawda, czyli cała służba zdrowia i gdziekolwiek nie spojrzymy, no to nadal... tutaj rząd ma duże szanse, aby zwyciężyć w tych wyborach, a temu też sprzyja takie rozdrobnienie, a nawet duże konflikty na prawicy. Czy widzi pan jakąś szansę, żeby...
Nie ma czegoś takiego jak niewidzenie szansy w pojednaniu, bo jednak polityka ma to do siebie, że trzeba patrzeć na nią wielowektorowo i mieć w głowie różne scenariusze, które mogą się wydarzyć. Jedne są bardzo mało prawdopodobne, jedne wydają się absolutnie niemożliwe, a są takie, które wyglądałyby na możliwe już tu i teraz. Natomiast ja daleki jestem od mówienia tego, że rząd po tych wszystkich aferach się podniesie na bazie sprawdzania sondaży wyborczych, bo bardzo łatwo w sondażach, gdy ktoś do nas zadzwoni, powiedzieć, że tak, ja dalej będę głosować na Koalicję Obywatelską, natomiast ciężko potem mieć motywację do pójścia na wybory i ten rząd już raz to zrobił w 2014 roku, kiedy wypłynęły te sławne ośmiorniczki, wypłynęły...
Ale też pokazał, przepraszam, że wejdę słowa, ale też niestety pokazał jakby patologię systemową i to, że dba o swoich. Jest to cała sieć powiązań. W związku z tym można też wyjść z założenia, że będzie cały szereg ludzi, którzy korzystają z tego układu i którzy będą chcieli go utrzymać.
Ale ich nie ma aż tak dużo. W ostatnich wyborach w Polsce wygrywała jednak motywacja wyborców do tego, żeby pójść do urn wyborczych. Przypomnę to sławetne Jagodno, które stało się takim kultem jakby dla Koalicji Obywatelskiej. To pokazało, że ludzie tak bardzo chcieli ich wybrać. Tak, ludzie nie chcieli wtedy PiSu i poszli zagłosować na Platformę Obywatelską. I tego momentu mobilizującego wyborców Platforma już teraz nie będzie miała. To jest sytuacja identyczna do tej z 2014 roku, kiedy wypłynęła ta afera ośmiorniczki. Wiadomo, z górą kamieni. To sławne przysłowie, którego na antenie powiedzieć nie można. Natomiast wtedy sondaże im też nie spadły. Sondaże były na tym samym poziomie, tylko finalnie później Polacy, którzy popierali Platformę Obywatelską, nie poszli do wyborów, bo nie widzieli mobilizacji w dalszym wspieraniu tego rządu i to może być efekt dokładnie taki sam. Natomiast co do już samej prawicy, no widzimy duże problemy w PiS. Widzimy, że ta partia ma się ku rozpadowi, ale to nie jest taki rozpad na drobny mak, to będzie raczej rozpad na dwie oddzielne frakcje. Myślę, że Mateusz Morawiecki przynajmniej od pół roku jest już jedną nogą poza PiS-em. Natomiast próbuję też, to takie moje, nie zgadzam się nieraz z moimi kolegami, ale mam na to zupełnie inne spojrzenie. Myślę, że Mateusz Morawiecki czeka na moment, w którym Jarosław Kaczyński go wyrzuci z PiS-u, bo potrzebuje takiej łatki męczennika, żeby zalegendować swoją nową partię i żeby jakiś procent wyborców do siebie ściągnąć. Samo odejście to byłaby łatka jednak rozbójnika pisowskiego bez żadnej możliwości dodatkowych głosów.
Ale no właśnie, ale faktycznie teraz te, jeżeli się podzieli faktycznie PiS na dwie frakcje, one obie tak naprawdę będą dosyć mocne. Były premier potrzebuje całego zaplecza, być może też jakiegoś wsparcia w Pałacu Prezydenckim. Czy ma na tyle faktycznie siłę podmiotowości, żeby zostać wyrzucony, być w roli męczennika, ale jakby zbudować konkretną siłę polityczną.
Pytanie jeszcze musimy określić, co oznacza konkretna siła polityczna, jak ona ma się potem przekładać na procenty wyborcze. Czy konkretną siłą polityczną jest ktoś, kto wchodzi do Sejmu na bazie 5%, czy na bazie 15%?
Bo tutaj... Myślę, że w przypadku PiSu, no to trzeba patrzeć trochę.
No myślę, że z 25% 15% Morawiecki PiSowi nie odbierze, więc raczej będzie musiał strzelać w te 5-8, jeśli będzie taka możliwość. To raczej w tym stosunku wejść do Sejmu, a nie jakieś większe. Jednak ludzie będą popierać dalej partię, w której jest Jarosław Kaczyński. Zresztą tworzy Jarosław Kaczyński. Jakby dla mnie to jest jak najbardziej normalne. Natomiast Mateusz Morawiecki, myślę, że zaplecze ma przez tyle lat bycia w polityce. Zaplecze sobie spokojnie zbudował. Myślę, że również zaplecze finansowe nie jest tutaj mu obce i będzie go stać na to, żeby do tych wyborów pójść. A mówiąc stać, wiem jak to wygląda. My w 19 roku musieliśmy prosić naszych wyborców o wpłaty, żeby przeprowadzić jakkolwiek normalną kampanię wyborczą. Ja jeszcze raz wszystkim, którzy wtedy wpłacili, serdecznie dziękuję. Natomiast był to moment, w którym potrzebowaliśmy naprawdę sporej ilości pieniędzy na banery, na reklamy, żeby jakkolwiek konkurować z dużymi partiami.
A w środowisku Konfederacji, teraz też nie wiem, czy tu bardziej pytać o pana marszałka Krzysztofa Bosaka, czy może o pana posła Sławomira Mentzena, bo...
To raczej jedność.
Raczej jedność.
To, że gdzieś się pięknie różnimy, to nie znaczy, że koalicja nie trwa. I patrząc na to od środka, czyli w sumie tworzymy tą partię od końcówki 2018 roku, czyli mija już ponad 7 lat, 7,5, a za chwilę 8, żyjemy w dobie koalicji. Myślę, że nie ma w Polsce bardziej przygotowanej partii do tego, żeby być z kimś w koalicji, niż Konfederacja, która jest połączeniem dwóch partii.
To łatwiej byłoby wam rozmawiać z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, czy z premierem Mateuszem Morawieckim?
Myślę, że najłatwiej byłoby rozmawiać z prezydentem Karolem Nawrockim o tym, jak by miał wyglądać następny Sejm, czy chociażby jakiś ewentualny pakt senacki. Ja mam daleką nieufność i do Mateusza Morawieckiego, i do Jarosława Kaczyńskiego. Wiem z opowiadań starszych kolegów, jak wyglądała koalicja w 2005-2007 roku. Wiem również, jak wyglądała koalicja z Zbigniewem Ziobro i z Jarosławem Gowinem, że jednak nie była ta uczciwa koalicja. Natomiast też wiem, że Mateusz Morawiecki wychował się w tym systemie, więc jakby nasiąknął dokładnie tym samym działaniem. Ja bym chciał koalicji uczciwej na spełnianie swojego programu wyborczego i na tym powinna być baza ewentualnej umowy koalicyjnej, a nie na rozdaniu stołków, jak to ma obecnie. Przecież ta koalicja rządowa Donalda Tuska trwa tylko dlatego, że Tusk odpowiednio rozdał stołki. Nie dlatego, że ci ludzie chcą coś zrobić w polskiej polityce, tylko dlatego, że Tusk odpowiednio rozdał stołki i oni się tych stołków trzymają. Jesteśmy naprawdę dalece od takiego prowadzenia polityki.
No właśnie, często słyszymy i być może faktycznie to ten pakt senacki, takie środowisko zbudowane wokół prezydenta Karola Nawrockiego dzisiaj jest najbardziej realne. Czy miałoby największą...
Miałoby najbardziej realne spoiwo w postaci prezydenta, to fakt.
A jeżeli chodzi o relacje polsko-ukraińskie, bo teraz już na moment może zostawmy naszą wewnętrzną politykę, chociaż to też są dzisiaj już te wszystkie sprawy związane z dyplomacją, z tymi ruchami, one są wykorzystywane, rozgrywane niestety wewnętrznie przez nas samych. Jak pan ocenia zarządzanie tym kryzysem dyplomatycznym z poziomu, może najpierw zacznijmy od rządu, z poziomu rządu?
Z poziomu rządu to nie ma żadnego zarządzania, to jest raczej brnięcie w dalszy kryzys w tych relacjach, to jest pójście o krok dalej. Przekazanie rakiet Patriot, to, że oni chcieli tego powiedzieć opinii publicznej, było też czymś niesamowitym. Natomiast rząd nie robi nic, żeby te relacje były jakkolwiek dobre, czy jakkolwiek poprawne. Sytuacja, w której nazywanie jednostki wojskowej nagle wyszło i odbiło nam się o uszy, to jest coś niesamowitego, bo kult Bandery na Ukrainie to trwa w najlepsze tak naprawdę od Euromajdanu. Wtedy się to zaczęło, wtedy mieliśmy wysyp czerwono-czarnych flag i to jest absolutną nieprawdą, że od 2022 roku tego nie było, bo nawet pan Niedzielski czy pan Błaszczak byli ofiarami kultu Bandery, bo pojechali jeden do szpitala, drugi na obchody i zobaczyli te czerwono-czarne flagi i jeszcze niestety dla nich zrobili sobie na ich tle zdjęcia. Sytuacja w tym momencie wygląda tak, ja uknąłem taki pomysł, że Polska powinna zachować się trochę jak elektryk przy tablicy rozdzielczej i jeśli Ukraina nie chce zrobić najbardziej podstawowej rzeczy, o którą Polska się od tylu lat domaga, czyli ekshumacji na Wołyniu, no to trzeba jak ten elektryk przy tej tablicy, jeden przełącz w dół, zamknięte lotnisko. Drugi przełącznik w dół, wyłączamy Starlinki. Zobaczymy, w którym momencie Ukraina jednak zmięknie i zobaczy, że jesteśmy państwem, z którym się rozmawia, a nie jesteśmy państwem, którego traktuje się jako petenta w oddawaniu sprzętu.
Tutaj cały czas słyszymy taką narrację, że nie teraz czas na te niesnaski, jakby, czy nie wiem, czy to jest adekwatne słowo, ale na kwestie polityki historycznej. Wróćmy do tego tematu po zakończeniu.
Ja myślę, panie, że my to słyszymy od 20 kilku lat ze strony ukraińskiej, że jest nie czas na ekshumację.
Ale my to też słyszymy ze strony naszych rządzących i nie tylko, mówię tutaj o rządzie, bo to jest...
Bardzo mnie boli, że ktoś przyjmuje taką narrację, która płynie prosto z Kijowa. To jest narracja, która jest potrzebna Ukrainie, a nie Polsce.
Bo jeszcze w tym momencie jakby strategicznie mamy jakiś wpływ, jakiś lewar i możemy z Ukrainą rozmawiać po zakończeniu wojny. Tak naprawdę bardzo możliwe, że nie będziemy mieli w ogóle żadnych kart.
W 2022 roku w niedalekiej odległości od państwa stacji, bo również na krakowskim przedmieściu przed Pałacem Prezydenckim robiliśmy konferencję i składaliśmy pismo do pana prezydenta Andrzeja Dudy, żeby już teraz wykorzystać tą sytuację do ekshumacji na Wołyniu, bo być może właśnie lepszej nie będzie lepszego punktu negocjacyjnego z Ukrainą. Minęły 4 lata, nie zrobiło się absolutnie w tej sprawie nic. Mówienie o tym, o tym powiedział Lech Parys na obchodach w Warszawie, że nastąpił jakiś przełom. Myślę, że ludzie, którzy tam stali, którzy są zainteresowani sprawą Wołynia, dosadnie pokazali, co o tym myślą. Jedna ekshumacja i kilka prac poszukiwawczych to jest kropla w morzu tego, co potrzebujemy jako państwa. W tym samym czasie 12,5 tysiąca żołnierzy Wehrmachtu zostało tam ekshumowanych. No,
tak, ciężko to nazwać dobrą wolą.
To nawet nie ma
wolą,
jakiejś symetrii. To po prostu widać, że Ukraina nie chce, żebyśmy tych ekshumacji tam przeprowadzali. I o zgrozo muszę się zgodzić z byłym premierem Leszkiem Millerem. Jestem aż w szoku, że muszę zgadzać się z kimś, kto tworzył i współtworzył były system, że Ukraińcy boją się tego, co w tych kościach może być i tego, jak będą wyglądali w oczach społeczeństwa po tym, jak te ekshumowane kości Polaków ujrzą światło dzienne. Co do żołnierzy Wehrmachtu, takich takich wątpliwości nie mieli, bo wiedzieli, że ci ludzie zginęli na polu walki, co jakby w czasie wojny, jakby to nie zabrzmiało, jest normalne, że żołnierze giną, natomiast nienormalne jest zabijanie takie, jakie miało miejsce na Wołyniu.
I to są tematy, do których na pewno będziemy wracać. Pan Michał Nieznański, Ruch Narodowy, także Konfederacja, był gościem Odysei Wyborczej. Bardzo panu dziękuję. 11.25, drodzy państwo, więc powoli Odysa Wyborcza dobiega końca. Za kilka chwil jeszcze piosenka na zakończenie. Ja podziękuję. Adam Czerpak zrealizował program. Ja nazywam się Jaśmina Nowak. Drodzy państwo, pięknego piątku, spokojnego weekendu i bądźcie razem z Radiem Wnet.
Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.